Niemcy nie mierzą się ze zwykłą recesją, lecz z regresem strukturalnym. To moment, w którym dotychczasowy model sukcesu stał się pułapką poznawczą. Analiza paradygmatu Kaput wykazuje, że neomerkantylizm, oparty na eksporcie dóbr fizycznych, taniej energii z Rosji i chińskim popycie, stworzył systemową irracjonalność. Lokalne sukcesy, takie jak nadwyżka handlowa czy dyscyplina fiskalna, przesłoniły globalną utratę adekwatności. Niemiecka gospodarka uwięzła w perfekcjonizmie przestarzałych kategorii, przykładowo mechanika silnika spalinowego kontra software. Przez to utraciła zdolność adaptacji do wieku cyfrowego i geopolitycznego. Samo wpompowanie kapitału nie naprawi modelu, który nie rozumie nowej architektury wartości. W kontekście regionalnym pojawia się ostrzeżenie dla Wielkopolski przed absurdem peryferyjnej imitacji, czyli naśladowaniem niemieckiego modelu w chwili jego kryzysu. Zamiast ślepego kopiowania, proponowane jest selektywne przejęcie cnot organizacyjnych, przy jednoczesnym odrzuceniu dogmatów, które doprowadziły sąsiada do strategicznego paraliżu. Kaput to nie jest tylko efektowny tytuł, to pojęcie diagnostyczne. Oznacza moment, w którym system wciąż dysponuje zasobami i reputacją, lecz jego podstawowa narracja przestaje wyjaśniać rzeczywistość. Niemcy nie są kaput jako państwo czy gospodarka. Szaki. Są kaput jako model, jako opowieść o tym, że eksport przemysłowy, tania energia i konserwatywna polityka fiskalna wystarczą, by zachować pozycję w XXI wieku. Ta opowieść wyczerpała swoją zdolność poznawczą. Kiedy język państwa przestaje nadążać za rzeczywistością, zaczyna służyć obronie złudzeń. Paradygmat Kaput polega na uchwyceniu sedna kryzysu. To nie suma oddzielnych błędów, lecz układ wzajemnie wzmacniających się zależności. Neomerkantylizm potrzebował taniej energii, więc tolerował rosyjskie ryzyko. Potrzebował rynków zbytu, więc przymykał oczy na chińską strategię przemysłową. Każdy element posiadał lokalną racjonalność, która wspólnie stworzyła systemową irracjonalność. Właśnie to odróżnia regres strukturalny od zwykłego kryzysu. Recesja jest spadkiem aktywności w ramach modelu, który może wrócić do działania. Regres strukturalny to utrata adekwatności samego modelu. Można poprawić koniunkturę lub obniżyć stopy procentowe. Ale jeśli zasadniczy układ przewag został naruszony, taka poprawa jest tylko przerwie w procesie dostosowania. To sens metafory. Kiedy przestanie padać, nadal pozostaniesz przemoczony. Deszcz to koniunktura, przemoczenie to struktura. Niemcy mogą doczekać się lepszych kwartałów, ale one nie naprawią modelu, który nie rozumie cyfrowego i geopolitycznego wieku. Ten etos był wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym. Po katastrofach XX wieku Republika Federalna stworzyła społeczeństwo przewidywalne, spokojne i nieheroiczne. Problem polega jednak na tym, że kultura powstrzymywania może utracić zdolność podejmowania koniecznych kroków. Gospodarka, która odmawia innowacji, wybiera ryzyko powolnego zaniku. Niemcy przez lata myliły stabilność z kontynuacją. Ich sukces opierał się na neomerkantylizmie, wierzę, że dobrobyt płynie z eksportu dóbr fizycznych. Tymczasem wartość przeniosła się do oprogramowania, danych i usług cyfrowych. Kryzys motoryzacji jest tu kluczowy. W świecie samochodu jako systemu cyfrowego przewaga mechaniczna traci na znaczeniu na rzecz software'u i danych. Niemiecki przemysł chciał dopisać przyszłość do starego produktu, podczas gdy przyszłość zmieniła definicję samego produktu. Perfekcja może być przeszkodą, jeśli utrwala przywiązanie do przemijającej formy. Energetyka była drugim polem demaskacji. Tani rosyjski gaz przez lata pozwalał ukrywać kruchość niemieckiego przemysłu. Niemcy zbudowali konkurencyjność na założeniu, że Rosja będzie stabilnym partnerem. To nie był brak informacji, lecz ich selekcja. System słyszał tylko to, co pasowało do melodii eksportu. Rosyjski gaz stanowił zależność wejściową, a chiński popyt wyjściowy. Razem tworzyły iluzję potęgi. Chiny wykorzystały globalizację jako technologię własnego awansu. Podczas gdy Niemcy liczyły kontrakty, Chiny budowały kompetencje. Gdy ten etap się skończył, niemiecki klient stał się konkurentem. Niski dług jawny nie unieważnia długu infrastrukturalnego. Stabilność cen nie znosi stagnacji produktywności. Demografia domyka ten układ. Dzisiejsze Niemcy starzeją się. Bez ludzi nie ma modernizacji. Paradygmat Kaput to teoria pięciu złudzeń. Pierwsze głosiło, że eksport jest równoznaczny z rozwojem. Drugie, że handel z autokracjami cywilizuje je bardziej niż uzależnia od nich demokrację. Trzecie, zakładało, że przewaga przemysłowa sama przekształci się w cyfrową. Czwarte, że stabilność fiskalna może zastąpić inwestycje w przyszłość. Piąte zaś, że starzejący się kraj przyciąga ludzi samą reputacją. Niemieckie kaput jest historią sukcesu, który zbyt długo trwał w jednym modelu. Gdy rytuały przestają odpowiadać rzeczywistości, wspólnota zaczyna recytować je głośniej. Tak działają systemy schyłkowe, podnoszą ton zamiast zmienić melodię. Podobne intuicje formułują ekonomiści, analitycy bezpieczeństwa i eksperci rynku pracy. Europejski, a szczególnie niemiecki model musi przestać zakładać, że dawne przewagi odnawiają się automatycznie. Przewag nie należy konserwować, lecz przebudowywać. Problem polega na tym, że najlepsze elementy systemu sprzężono z dogmatami uniemożliwiającymi adaptację. Zadaniem jest rozszczelnienie tej kultury gospodarczej na przyszłość. Przemysł musi stać się cyfrowy i geopolitycznie świadomy. Właśnie dlatego paradygmat kaput jest tak istotny dla Wielkopolski. Region związany z niemieckim przemysłem nie powinien kopiować modelu dokładnie w chwili, gdy on sam wymaga zmiany. To byłby absurd peryferyjnej imitacji. Wielkopolska powinna dokonać selekcji dziedzictwa. Przyjąć organizację i kulturę techniczną, odrzucić natomiast fetysz eksportu, analogową administrację i niechęć do ryzyka technologicznego. W ten sposób region może być jednocześnie uczniem i krytykiem. Wielkopolska posiada zasoby, gospodarność, etos pracy i pragmatyzm. Solidność bez adaptacji jest muzeum, adaptacja bez solidności. Chaosem przyszłości potrzebny jest związek obu tych wartości. Wielkopolska powinna tworzyć organizacje, które potrafią identyfikować ryzyka i wspierać firmy w transformacji. Muszą one łączyć sektor prywatny z eksperckim i nie bać się trudnych tematów. Na poziomie europejskim paradygmat kaput dowodzi, że Unia potrzebuje nowego języka integracji gospodarczej. Nie wystarczy już mówić o rynku wewnętrznym i regułach fiskalnych. Czas zacząć mówić o produktywności, bezpieczeństwie, energii oraz odporności. Niemiecki model przez lata stanowił filar integracji, lecz jego kryzys obnaża granice systemu opartego na taniej globalizacji. Europa nie może być jedynie przestrzenią regulacyjną dla cudzych technologii. Musi stać się producentem przyszłości. Jeśli Niemcy pozostaną więźniami starego modelu, cała Europa osłabnie. Stawką nie jest niemiecki prestiż, lecz europejska zdolność działania. Najgroźniejszym przeciwnikiem będzie konformizm. Przekona nas, że to tylko przejściowe trudności i że niemiecka jakość wróci sama. Niemcy mogą się odnowić, ale nie poprzez powrót do dawnego siebie. Muszą stać się wersją bardziej cyfrową, inwestycyjną i europejską. Nie ma transformacji bez przegranych. Można ich chronić społecznie, ale nie można dać im prawa weta wobec przyszłości. Polska również stoi przed tym wyzwaniem, gdyż niemiecki kryzys jest lustrem. Pokazuje, co dzieje się z gospodarką, która zbyt długo wierzy w jeden model sukcesu. Wiara w tanią pracę i poddostawstwo może stać się pułapką, jeśli nie zostanie uzupełniona o kapitał i technologię. Region musi zainwestować w zdolność samodzielnego myślenia gospodarczego. Paradygmat kaput jest ostrzeżeniem przed triumfem wczorajszego zdrowego rozsądku. Każda epoka ma swoje cnoty, które w następnej mogą stać się wadami. W epoce powojennej niemiecka stabilność i eksport były atutami, dziś te same cechy stają się obciążeniem. Stabilność musi stać się adaptacyjnością, a produkcja systemem cyfrowo-energetycznym. Kluczowe pytanie nie brzmi, czy Niemcy są skończone, lecz czy potrafią skończyć z wersją siebie, która przestała działać. Państwa upadają przede wszystkim wtedy, gdy nie potrafią porzucić własnego autoportretu. Obraz kraju racjonalnego i przewidującego zderzył się z rzeczywistością technofobią, zależnością energetyczną i demograficzną niegotowością. Kaput to stan, w którym system zachowuje wysoką zdolność wykonawczą, ale traci zdolność redefinicji. Niemcy zaczęły przegrywać, bo zbyt długo wierzyły, że dawne kompetencje same z siebie wystarczą w nowej epoce. To kryzys dawnego sukcesu. Historia gospodarcza nie zawiera klauzuli automatycznego przedłużenia abonamentu na przewagę. Neomerkantylizm był wygodny, bo dawał prostego miarę sukcesu rosnący eksport i nadwyżkę. Jednak można mieć wielki przemysł i zbyt mało wyobraźni przemysłowej. Nowoczesne państwo musi pytać nie tylko o wolumen sprzedaży, ale o to, co właściwie eksportuje, kto kontroluje technologię i jakie ryzyka geopolityczne tkwią w łańcuchach dostaw. Nadwyżka bez modernizacji to jedynie bilans samozadowolenia. Niemcy muszą przestać traktować przemysł jak muzeum chwały, a zacząć postrzegać go jako organizm wymagający rekonstrukcji. Kluczowe jest przejście od modelu eksportowego ku systemowi cyfrowo-energetycznemu. Niemiecka inżynieria przetrwa tylko wtedy, gdy uzna, że śruba i kot należą do tego samego porządku cywilizacyjnego. Energia musi być traktowana jako polityka bezpieczeństwa, a nie rachunek kosztów. Dekarbonizacja bez odporności może stać się jedynie programem importu ryzyka. Niemcy potrzebują nowego państwa inwestycyjnego. Należy odróżnić dług finansujący przyszłą produktywność od długu kupującego bieżący spokój. Konieczny jest system finansowania ryzyka. Venture capital oraz fundusze wzrostu są infrastrukturą konkurencyjności. Przyszłość czasem składa się z kodu, modelu danych lub prototypu i rynku, którego jeszcze nie widać. Jeśli system finansowy nie nauczy się tego języka, kapitał będzie nadal omijał przyszłość. Szósta teza. Niemcy muszą przejść od kontroli migracji do globalnej konkurencji o talenty. Starzejące się państwo przemysłowe nie może traktować przybysza jak petenta. Niemcy muszą zrozumieć, że same są oceniane. Siódma teza dotyczy Chin. Niemcy muszą przestać mylić wielkość rynku z bezpieczeństwem strategii. De-risking musi być rzeczywisty, co oznacza dywersyfikację dostaw i budowę europejskich zdolności w obszarze baterii, półprzewodników oraz sztucznej inteligencji. Nie istnieje tania suwerenność. Ósma teza. Niemcy muszą odzyskać zdolność mówienia prawdy o własnym modelu. Prawda jest infrastrukturą reformy. Bez niej fundusze stają się jedynie pieniędzmi wydawanymi przez ludzi, którzy nie chcą wiedzieć po co. Dziewiąta teza. Unia Europejska potrzebuje Niemiec silnych, ale nie hegemonicznie samozadowolonych. Europa potrzebuje kapitału, energii i wspólnej obronności zdolnej konkurować ze Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Dziesiąta teza. Polska i Wielkopolska nie mogą kopiować niemieckiego modelu w momencie jego korekty. Należy przejąć powagę pracy i jakość, ale odrzucić ślepotę cyfrową i fetysz eksportu. Dla Wielkopolski zależność od Niemiec nie jest przeznaczeniem, lecz relacją wymagającą aktywnego zarządzania. Region musi dysponować mapą ryzyk sektorowych w obszarach takich jak automotive, chemia czy logistyka, aby uniknąć skutków niemieckiej stagnacji i konkurencji z Chin. Firmy potrzebują realnego wsparcia w dywersyfikacji, kapitału, doradztwa i współpracy z uczelniami. Regionalna polityka gospodarcza musi być interdyscyplinarna. Wielkopolska powinna uniknąć fragmentaryzacji, która stała się błędem Niemiec. Region potrzebuje instytucji zdolnych łączyć kropki, zanim połączą się one w kryzys. Reprezentacja biznesu nie może ograniczać się do walki o niższe koszty. Musi obejmować energię, migrację i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Powinna też przekazać przedsiębiorcom trudną prawdę, że nie każda dotychczasowa przewaga przetrwa. Niemcy są ostrzeżeniem przed systemem, który był zbyt pewny siebie, by dostrzec własne błędy. Skoro tak zorganizowany kraj mógł pomylić eksport z rozwojem, my również możemy pomylić sukcesy z gwarancją przyszłości. Nadchodzi era postneomerkantylistyczna. Przemysł pozostanie ważny, ale przestanie być jedyną religią. Diagnoza jest jasna. Niemiecki model upadł, bo utracił zdolność do samoodnowy. Potencjał kraju pozostaje ogromny, lecz wymaga odrzucenia dawnych dogmatów, od fetyszu eksportu po brak cyfryzacji. Dla Polski morał jest surowy. Nie budujcie przyszłości na cudzej przeszłości. Nie mylcie poddostawstwa z awansem, ani niskich kosztów z konkurencyjnością. Niemiecki cud skończył się nie hukiem, lecz aktualizacją systemu, której nikt nie zainstalował. Przez lata klikano przypomnij później. Nancy, to później właśnie nadeszło. Państwa i przedsiębiorstwa upadają, gdy zbyt długo zwlekają z aktualizacją rozumienia świata. Niemcy muszą odrzucić samozadowolenie, a Europa zbudować własną sprawczość technologiczną i energetyczną. Polska potrzebuje partnerskiej rozmowy z Niemcami. Biznes musi inwestować w kompetencje, państwo upraszczać procedury, a społeczeństwo przyjmować ludzi, bez których nie utrzyma dobrobytu. W Niemczech kryzys objawia się stagnacją automotive, w Europie luką technologiczną wobec Stanów Zjednoczonych i Chin. Czas napisać nową opowieść. Człowiek przestaje być kosztem pracy, a staje się warunkiem przyszłości. Technologia nie jest dodatkiem, lecz językiem gospodarki. Współczesną siłę militarną Niemiec należy analizować z podejrzliwością. Na papierze RFN pozostaje potęgą gospodarczą i centralnym filarem NATO w Europie kontynentalnej. W praktyce jednak przez dekady Bundeswehr była armią państwa, które chciało być mocarstwem handlowym bez ciężaru mocarstwowej wojskowości. Rosyjska agresja na Ukrainę obudziła Berlin z tego strategicznego snu. Słowo Zeitenwende miało oznaczać przełom epokowy. Niemcy zrozumieli, że bezpieczeństwo nie jest usługą świadczoną przez Stany Zjednoczone. Kluczowa zmiana dotyczy finansów. Uruchomiono specjalny fundusz w wysokości 100 miliardów euro. Planowane wydatki na 2026 rok mogą sięgać około 117 miliardów euro. Jednak pieniądze nie są armią. Największa przemiana dotyczy powrotu do pojęcia Kriegstuchtigkeit, czyli zdolności do prowadzenia wojny. Armia ma być gotowa nie tylko do misji, lecz do walki w ramach NATO. Bundeswehr ma stać się realnym filarem obrony europejskiej wobec Rosji. Berlin zamawia nowe czołgi Leopard 2A8 i inwestuje w transportery Boxer. Plan zakłada rozbudowę sił zbrojnych do około 460 tysięcy żołnierzy i rezerwistów do połowy lat 30. Niemcy mogą kupić czołg szybciej niż zbudować kulturę służby i społeczną akceptację dla militaryzacji. Bundeswehr rywalizuje o ludzi z rynkiem pracy starzejącego się państwa. Sam patriotyzm nie obsadzi brygad, a demografia nie podpisze rozejmu z potrzebami NATO. Kluczowym projektem jest trwałe rozmieszczenie niemieckiej brygady na Litwie. To symboliczny koniec epoki, w której armia stacjonowała zasadniczo we własnym kraju. Dla Polski i państw bałtyckich to sygnał istotny, lecz realna siła tej obecności zależy od logistyki, amunicji i odporności na rosyjskie uderzenia rakietowe. Największy skok jakościowy następuje w obronie powietrznej. Zakup systemu Arrow 3 pozwala Niemcom przechwytywać pociski balistyczne dalekiego zasięgu. Berlin buduje warstwową obronę Arrow 3 dla najwyższego pułapu, Patriot dla zasięgów średnich i wysokich oraz IRIST dla dystansów krótkich. Niemcy rozumieją teraz, że dobry system dostępny za 2 lata jest cenniejszy niż idealny, który powstanie za 10 lat. Modernizacja obejmuje też lotnictwo. Zamówiono 35 samolotów F-35, a dostawy mają ruszyć w 2026 roku. Równocześnie planowany jest zakup 20 maszyn Eurofighter oraz modernizacja 600 pocisków Taurus. Wojna nauczyła Europę, że odstraszanie bez zdolności zadawania bólu przeciwnikowi jest jedynie moralną deklaracją. Po sabotażu Nord Stream okręty podwodne i fregaty stają się strażnikami podmorskiego układu nerwowego gospodarki kabli danych i gazociągów, które dziś są celami strategicznymi. Kluczowe znaczenie zyskuje domena kosmiczna i rozpoznawcza. Niemcy planują potężne inwestycje w technologie satelitarne oraz łączność. Berlin zamierza przeznaczyć do 2030 roku około 35 miliardów euro na ten cel. To sygnał, że Bundeswehr wyciąga wnioski z lekcji Ukrainy. Współczesna wojna jest walką sensorów, algorytmów i ognia. W tym samym duchu rośnie znaczenie dronów i amunicji krążącej. Ukraina udowodniła, że bezzałogowiec nie jest dodatkiem, lecz codziennym narzędziem pola walki. Mimo modernizacji Bundeswehra pozostaje armią w przejściu. Jej słabości są znane, jak braki kadrowe i ociężała biurokracja zakupowa. Między 2023 a 2025 rokiem Niemcy zatwierdziły 255 dużych projektów zakupowych wartych 188,4 miliarda euro. Niemcy muszą wnieść twardą siłę, by Europa nie była dzieckiem strategicznym. Polska potrzebuje Niemiec zdolnych do obrony wschodniej flanki i ponoszenia realnych kosztów odstraszania. W Europie po 2022 roku bezsilność dużego państwa jest prezentem dla Moskwy. Niemiecka kultura powojenna pielęgnowała awersję do siły, teraz musi nauczyć się nowej powagi. Niemcy są militarnie silniejsze niż przed 2022 rokiem, lecz wciąż nie na tyle, by odpowiadać ich pozycji. Dysponują potencjałem przemysłowym i funduszami, które muszą teraz zamienić w gotowe jednostki. Przez lata pragnęli bezpieczeństwa bez pełnego rachunku za nie, zapominając, że pokój wymaga zdolności do wojny. Dla Polski wniosek jest praktyczny. Silna Polska i silniejsze Niemcy w NATO to warunek odstraszania Rosji. Tu nie mają miejsca na kompleksy, lecz na chłodną arytmetykę. Zeitenwende musi zejść z mównicy do magazynu amunicji. Dopiero wtedy niemiecka siła militarna przestanie być projektem budżetowym, a stanie się faktem strategicznym. Niemiecki cud nie skończył się gwałtownym upadkiem, lecz aktualizacją systemu, której przez lata nikt nie zainstalował. To przestroga dla każdego, kto mył chwilowy sukces z gwarancją przyszłości. W świecie dynamicznych zmian najbezpieczniejszym miejscem jest ruch. Najgroźniejszą pułapką – przekonanie, że dawne kompetencje wystarczą na zawsze. Kiedy terminal świata chłodno komunikuje, transakcja odrzucona, nie pomaga już perfekcyjne wykonanie zadań, które przestały mieć znaczenie.